Część druga. Jak to się zaczęło? Jeśli jesteś rodzicem, masz swoje dziecko, a w szczególności małe dziecko, to ta część może być dla ciebie też praktyczną podpowiedzią na teraz, co robić, kiedy się dzieją emocje. A jeśli nie jesteś rodzicem, to zachęcam cię do tego, żeby posłuchać tej części jako być może odzwierciedlającej twoją historię. Zobaczmy, kiedy małe dziecko się złości, ma dużą emocję, to małe dziecko nie rozumie tego, co się dzieje. Nie zna teorii potrzeb, nie wie, czym są emocje, nawet nie potrafi nazwać każdej emocji. Zresztą dorośli też nie potrafią, bo my często do dzisiaj mówimy, że się czujemy dobrze albo źle, albo bardzo dobrze, albo bardzo źle, albo świetnie się bawię i to jest moja emocja, albo no, potrzebuję spokoju. I to jest moje pragnienie. Natomiast no, jest to bardzo powierzchowne rozumienie emocji i nic dziwnego, że takie jest, skoro niewielu z nas doświadczyło, przynajmniej w moim otoczeniu i jak słucham na warsztatach ludzi, to do tej pory nie spotykam ludzi, którzy mówią, tak, moje emocje były odzwierciedlane, tak, moi rodzice słyszeli i nazywali i rozumieli i przyjmowali wszystkie moje emocje. To się zdarza jakoś niezmiernie rzadko wciąż, chociaż to najmłodsze pokolenie, ja mam już prawie dorosłe dziecko i nastolatka, w sensie dwoje nastolatków, tylko jedno to już jest prawie dorosłe i widzę, jak niesamowitą zmianę to robi, że oni mają nazywane emocje i że w ich otoczeniu, ich znajomi, koledzy ze szkoły czy przyjaciele też mają te emocje odzwierciedlane. Oni się zupełnie inaczej komunikują i być może nie będą już potrzebowali takich warsztatów NVC, natomiast my na razie potrzebujemy, żeby to przetworzyć, ale to jest inny w ogóle temat. Natomiast zobacz, małe dziecko się emocjonuje, ma jakąś emocję, przeżywa jakieś uczucie i nie potrafi go nazwać, nie potrafi go zrozumieć, nie potrafi go ogarnąć. Można powiedzieć, że na poziomie mózgu to jest trochę tak, jakby część myśląca, jeśli w ogóle to jest takie dziecko, które ma tą część myślącą już rozwiniętą taką w pełni, a jeśli nie ma albo nie jeszcze taki pointegrowany jest ten mózg, bo to jest małe dziecko, no to wtedy ta część myśląca w ogóle się gdzieś jakoś tam odłącza. Czyli mały człowiek w emocjach to jest człowiek, który nie potrafi myśleć. Nie potrafi myśleć, nie potrafi analizować, nie rozumie, jak mu tłumaczymy. Czyli mówimy na przykład, tłumaczę ci trzeci raz, że nie dostaniesz tego cukierka. Tłumaczę ci przecież, że nie możemy tam pojechać, bo Janka nie ma. To są nasze dorosłych pomysły, jak sobie poradzić z emocjami, ale nie są to konstruktywne pomysły czy konstruktywne sposoby, bo po takim wytłumaczeniu nie dzieje się u dziecka nic takiego, z czego to dziecko mogłoby faktycznie jakoś skorzystać. To mu nie pomaga. No i teraz, jak my mieliśmy tą emocję, albo nasze dziecko ma tą emocję, to potrzebny jest dorosły, który posłuży się swoim mózgiem, autentycznie swoim mózgiem, do tego, żeby zaopiekować tą emocję. Czyli ja się na przykład smucę, nie za bardzo mam dostęp do tej części analitycznej, myślącej, logicznej mózgu i przychodzi mój opiekun, w praktyce najczęściej mama, ale to nie musi być mama, i swoim zintegrowanym mózgiem, już widzę ten pusty śmiech rodziców, którzy mówią, nie, no tak, ja to jestem zawsze ostoją spokoju. Oczywiście, już idę po prostu, dziecko w rozpaczy, a ja biegnę spokojna, zrelaksowana i w zasobach. Wiem, że to jest trudne, ale wyobraźmy sobie to jako taki konstrukt abstrakcyjny, że ten zintegrowany mózg rodzica integruje mózg dziecka. Przez co? Przez to, że rodzic uznaje emocje, czyli nadaje jej prawo do bycia. Mówimy, masz prawo się złościć. I teraz to ważne, my nie mówimy tymi słowami najczęściej do dziecka, bo przecież nie mówimy, masz prawo się złościć, ani nie mówimy, twoja złość ma sens. Chociaż czasami i takie słowa będą bardzo dobre. Szukamy takich słów, które są dla nas w naszym systemie, w naszej relacji adekwatne. Natomiast generalnie przekaz jest taki, skoro się złościsz, to znaczy, że to jest ważne. Skoro się smucisz, to właśnie ten smutek ma teraz sens, bo on mówi o jakiejś ważnej twojej potrzebie niezaspokojonej. Skoro się wstydzisz, no to się wstydzisz. Takie to właśnie jest. Czyli przyjmujemy to takie, jakie jest. Nie próbujemy tego zmieniać, nie próbujemy pocieszać, nie próbujemy tłumaczyć, nie szukamy logiki. Przyjmujemy takie, jakie jest. I to jest bardzo trudne. Bo jak ja mówię, o, tak, widzę, złościsz się jak nie wiem co, to dziecko czasami może się zezłościć jeszcze bardziej. Bo ma bezpieczne miejsce do złoszczenia się, więc się złości. No, proste. Tylko, że ja jak przychodzę bez zasobów i wyczerpana jako rodzic, no to wtedy mam takie, Jezu, no już niech się przestanie złościć. Ale w tym idealnym świecie mamy rodzica w zasobach, bo on jest dorosły, a ja jestem dzieckiem, więc on przychodzi do mnie z zasobami, integruje mój mózg swoim mózgiem, uznaje sens mojej emocji i jej istnienie i nadaje prawo istnieniu tej emocji i daje czas i przestrzeń dla tej emocji, jednocześnie cały czas będąc przy mnie, trzymając moje ciało i rezonując mózg do mózgu, będąc w bliskim, emocjonalnie cielesnym kontakcie, cały czas pozostaje dorosły i niezarażony emocją, czyli ja widzę twój smutek i on mnie naprawdę przejmuje. I ja naprawdę jestem przy tym smutku cała, ale ja nie jestem smutkiem. Jestem przy tobie, a nie biorę twojego smutku do siebie i nie zanurzam się w tym smutku. Ja wtedy nie, jako rodzic, tak? Nie zapadam się w tym smutku. Taka uznana emocja to jest połowa tego stanu integrowania mózgu. Czyli to mamy przebadane. Neurobiolodzy już to potwierdzili nauką, że uznanie emocji powoduje w połowie zintegrowanie mózgu. Czyli mówiąc po ludzku, uspokajamy się w połowie. Ale pozostaje jeszcze druga połowa i może ostatnio były jakieś badania, ale z tego co wiem, no to to na razie nie jest przebadane. Natomiast nasze doświadczenie z NVC, czyli porozumienia bez przemocy i tego, jak pracujemy z emocjami i potrzebami, ale też tego, co Sarah Payton uczy, czyli resonant healing, tutaj wyraźnie widać w tym doświadczeniu naszym, że druga połowa tego uspokojenia, tego zintegrowania, tego osadzenia się na nowo w sobie, to jest nazwanie potrzeby. Bo wtedy wiadomo dokładnie, o co chodzi. Złościsz się, bo naprawdę chcesz sama zdecydować, czy tak, czy to jest ta rzeczywistość. Smucisz się, bo naprawdę chcesz być widziana. Taka jest twoja rzeczywistość? Sprawdzamy to oczywiście, nie mówimy takim głosem, że o, ja ci teraz powiem, o, widzę, że się złościsz, widzę, że to chodzi o decydowanie, dobra, załatwione. No nie, no bo tutaj warunkiem jest bycie przy, rezonowanie, empatyczna obecność, bycie świadkiem zaangażowanym, bezpiecznym świadkiem, świadkiem, który trzyma całą tą przestrzeń dla dziecka i siebie też w tym trzyma, bo to jest ta dorosła osoba, która trzyma przestrzeń. Więc my nazywamy tę emocję i łączymy ją z potrzebą i wtedy dzieje się taka magiczna rzecz. Po pierwsze dziecko ma takie, tak, w końcu mnie ktoś rozumie. Czasem ma takie, no tak, właśnie tak jest, a ty nigdy nie, a ty znowu nie, a ty nie w ogóle nie widzisz. Więc czasami jest też bardzo taka eskalacja następuje. Ale to jest dobra eskalacja, jeśli można tak nazwać, bo to znaczy, że dziecko naprawdę się czuje bezpieczne i utrzymane. I może nam to powiedzieć, że zyskało przestrzeń do tego, żeby nam powiedzieć to, co jest dla niego takie ważne. Więc super, może nam to powiedzieć. I teraz jak ja jestem dorosła, a nie tylko z nazwy dorosła, tylko naprawdę tam w środku jestem taka utrzymana wewnętrznie, mam zasoby, w miarę się wyspałam, w miarę zjadłam, jakoś jest mi w miarę okej, mam pozaspokojone mniej więcej potrzeby, to ja mogę zupełnie na luzie to przyjąć. Słyszę to, dziecko mi wali między oczy, ale ja słyszę, że to nie jest o tym, że ja jestem beznadziejną matką i znowu źle zrobiłam, tylko o tym, że to dziecko naprawdę pragnie, potrzebuje, chce, szuka, prosi. Lubię tą perspektywę NVC, że te wszystkie nasze wykrzyczane, wyżyłowane zdania to są prośby. Prośby o pomoc w zaspokojeniu naszej potrzeby. No, tylko z rozszyfrowaniem nie zawsze jest łatwo. Ale jak ja jestem dorosłym przy moim własnym dziecku, to zazwyczaj wiem i znam, co może pomóc, w jaki sposób to rozpakować, w jaki sposób to przetworzyć, jakie zdanie byłoby tutaj pomocne i właściwe. No więc gdy mamy nazwane, to możemy przejść do działania. I to jest ten ostatni krok, którego NVC nas uczy, jak sensownie przejść do działania. I to byłoby mega fantastyczne, gdybyśmy tego doświadczali jako dzieci. Wyobraź to sobie, że ty byłaś lub byłeś w złości, smutku, wstydzie, winie, jakimś lęku, jakimś rozgoryczeniu, a twój dorosły wtedy cię zobaczył, przyjął, potowarzyszył ci, nazwał twoją emocję, przyjął tą emocję, pozwolił jej być, rozszyfrował, jaka potrzeba tam stoi i pomógł nam znaleźć działanie albo przyjął naszą propozycję działania na rzecz zaspokojenia tej potrzeb i to w dodatku takie działanie ekologiczne, jak to się mówi, ekologiczne, czyli takie wyważone, że koszt zaspokojenia tej potrzeby nie będzie większy albo nie będzie zbyt duży niż zaspokojenie tej potrzeby, czyli że to nie będzie, tak jak wcześniej mówiłam, autentyczność, akceptacja kosztem autentyczności, tylko że to będzie takie wyważone i takie sensowne. No byłoby super. A co robili nasi rodzice, kiedy tego nam nie robili, a w większości z nas pewnie nie mamy takich doświadczeń. No ja nie mam. Zakładam, że wy też nie macie. Ja mam te doświadczenia dopiero jako mama z moimi dziećmi. Czasem udane bardziej, czasami mniej, ale mam też doświadczenia, że wspaniale to działa. Bardzo, bardzo budujące i wzmacniające. I widzę, jaki to ma niesamowity wpływ i niesamowitym darem, jakim to jest dla dzieci. Widzę to, bo doświadczam tego w życiu. Natomiast jako dziecko nie za bardzo. Więc co robi dziecko, które się emocjonuje, przeżywa smutek, przeżywa wstyd, przeżywa złość, przeżywa strach i jest przy tym jakiś dorosły i ten dorosły nic, w ogóle nic, nie zauważa, ignoruje. Patrzy w drugą stronę. Ja jako mama czytałam takie porady i to współcześnie pisane. Jeśli twoje dziecko przeżywa bunt dwulatka i się awanturuje, patrz w drugą stronę, żeby nie nagradzać go swoją obecnością. I ja naprawdę myślałam, że to jest ważne, więc też próbowałam takich metod i wiem, że one nie działają. I nasi rodzice często tak robili. Patrzyli w drugą stronę albo mówili, popatrz, tam ptaszek leci. Albo mówili, to nieważne. Albo mówili, jak ty się zachowujesz. Albo byli niezadowoleni. Tak się złościsz? Taka smutna znowu jesteś, no ja nie wiem. Albo nas karali. Albo nas separowali. Idź do swojego pokoju, znacie to dobrze. Idź do kąta. Jak ty się zachowujesz, ty nie umiesz, jak ty nie chcesz z nami, to idź sobie tam. A to przecież nie była prawda, że myśmy nie chcieli z nami, że my nie chcieliśmy razem. My chcieliśmy razem. I wtedy, kiedy doświadczaliśmy jako dzieci nienazywania naszej emocji, uczyliśmy się ich nie nazywać, nie wytworzyliśmy języka, żeby całą tą inteligencję emocjonalną w sobie wytworzyć. Nie mamy języka, nie mamy narzędzi, nie wiemy, co robić z tymi emocjami, nie umiemy ich łączyć z potrzebami. Potrzeby zupełnie zostały zakopane, bo najważniejsze jest zadowolenie rodzica, więc robimy to, co rodzic od nas żąda, czego chce, na czym mu zależy. Potem nauczyciel po rodzicu przejmuje tą rolę. Potem często partner lub partnerka. I ja znam masę takich związków, gdzie to najczęściej żony, ale mężowie też są w tych rolach, tylko statystycznie jakoś chyba częściej żony, robią to, co chce ta druga osoba, nie dlatego, że ta druga jest jakoś przemocowa i dominująca i jest, jak to się teraz modnie mówi, narcyzem i wymaga nie wiadomo czego, tylko dlatego, że są nauczeni tego podporządkowania drugiej strony, drugiej osobie od dziecka. Czyli nie mieliśmy doświadczenia bycia słyszanym i decydowania o sobie i rozwiązywania tego emocjonalnego wyzwania na rzecz swoich potrzeb. Nie mamy takiego doświadczenia, nie wiemy jak to zrobić, więc robimy to, czego nauczyli nas rodzice, czyli słuchamy innych. I wtedy bardzo często to jest partner. I jeszcze pół biedy, jak tam jest dużo miłości, dużo troski, dużo czułości i ten partner naprawdę chce dla nas dobrze, a gorzej, czy jakoś trudniej, jeśli ten partner sam też nie za bardzo umie zarządzić emocjami i takim dobrostanem rodziny. I idzie to trochę jak wiódł ślepy kulawego, że nie wiadomo, w którą stronę w ogóle pójść, bo jesteśmy oboje jakoś poranieni. Stąd taka popularność terapii, terapii małżeńskich. Poszukamy, jak wreszcie się zacząć tym zajmować. I ja tutaj nadal uważam, że fenomenalnym sposobem na sam początek to są właśnie warsztaty NBC lub nie na sam początek, czyli po terapii, bo terapia nam pomaga zrozumieć schematy, zrozumieć stare rzeczy, zrozumieć to, co się w nas działo, a NVC daje nam narzędzia na opiekowanie relacji, emocji, potrzeb na co dzień. No ale to jest trochę inny wątek. Co robiło dziecko, które nie było wysłuchane, nie było zobaczone, albo było karane, albo było jakoś umniejszane? Najczęściej zmieniało emocje na bardziej akceptowalną. I tu mamy źródło całej masy zamieszania. Skoro nie można się złościć, to będę płakać. O, płaczę i mamusia przyszła pogłaskać mnie po głowie, działa, przynajmniej nie jestem sama, albo nie jestem zła, tak jak w złości. Mówią mi, że jestem zła i niedobra, albo niewdzięczna. A w płaczu głaszczą mnie po główce. To lepiej płakać. I w momentach, kiedy odczuwam złość, przychodzi złość, pojawia się złość, to ja zamieniam na poziomie ciała odczucia na smutek. I myślę, że się smucę. Ale jeśli nigdy się nie złościłaś albo nie złościłeś, a za to często płyną ci łzy, a szczególnie wtedy, kiedy się dzieją jakieś trudne rzeczy, kiedy na drodze jest tłok, kiedy jest za dużo zmian, kiedy dzieje się za szybko, kiedy ktoś cię nie zapytał o zdanie i ty wtedy reagujesz łzami, zadaj sobie pytanie, jak długo chcesz jeszcze wyrzucać ze swojego życia złość? Jak długo jeszcze chcesz ze swojego życia wyrzucać złość? Czy to ci naprawdę służy? Czy naprawdę chcesz iść tym starym dziecięcym schematem? Drugą bardzo popularną zamianą jest zamiana złości na strach. Łatwiej powiedzieć boję się, niż złoszczę się. Bo ja się złoszczę trochę na ciebie, oczywiście to nie jest prawda, ale taki mamy ruch trochę, że na ciebie, na kogoś, na innych. I wtedy być może krzywdzę. To jest tylko o złości nieprzetworzonej, ale często mamy takie myśli czy takie doświadczenia. A strach nie będzie atakował moich bliskich. Nie będzie atakował mamusi, nie będzie atakował tatusia ani pani od matematyki. Więc ja wtedy mogę się po prostu bać. I też osoby, które mają bardzo dużo lęku, ale nie mają złości, to też jest do was ważne pytanie. Czy na pewno czujesz zawsze wtedy strach, kiedy czujesz strach? Czy może jednak tam jest złość? Kolejnym bardzo popularnym kierunkiem jest zamiana w drugą stronę. Albo smutku, albo strachu na złość. Ponieważ nie można być słabym. Nie można się bać innych ludzi. Nie można się bać, nie można płakać. Nie można się poddać. Nie można być biernym. Nie można być biednym. No lepiej się wtedy złościć. I tu z kolei znowu to nie są żadne badania, to takie doświadczenia. Częściej widzę to u mężczyzn niż u kobiet, ale kobiety też tak mają. To jest mój schemat. Ja znam ten schemat od siebie, że zamiast się bać, to przez wiele, wiele lat się złościłam i odkopywałam strach spod tej złości, dopiero żeby zobaczyć, kiedy ja ten strach mam i z jakiego powodu i w ogóle czemu go tą złością opakowuję, mimo że w moim domu też nie było przyzwolenia na złość, ale najwyraźniej był większy. Poza tym, no każdy z nas ma jeszcze osobistą historię. W mojej osobistej historii był taki moment, w którym nie mogłam się już bardziej bać, więc to był taki moment, w którym ja zamieniłam strach na złość. Mam to rozpoznane, znam ten schemat. W dużym stopniu on jest jakoś zneutralizowany, więc dzięki temu mogę się złościć, wtedy się złoszczę, a bać wtedy, kiedy się boję. Ale oczywiście zawsze mamy to pytanie, czy ja się tak naprawdę złoszczę, czy tak naprawdę się boję albo smucę. Świetnym schematem jest też zamiana wstydu na złość. Zamieniamy również wstyd na poczucie winy. Przechodzimy też od poczucia winy do złości. I dodaj swoje. Zastanów się, czy są takie emocje, których ty nie znasz, nie doświadczasz? Ja słyszę wiele, wiele razy właśnie od tych osób dorosłych, które były dziećmi, których rodzice nie przyjmowali niektórych lub wszystkich emocji. A tu jest jeszcze ważny kawałek. Jeżeli twoja mama nie miała przyjmowanej emocji, na przykład złości, to nie ma czym, nie ma jak, nie ma żadnych narzędzi, dopóki się ich nie nauczy w procesie jakimś takim właśnie warsztatowym lub terapeutycznym, ale tak domyślnie sama z siebie nie ma żadnych narzędzi, żeby przyjąć twoją złość. Więc to, że my nie mieliśmy przyjmowanych niektórych emocji, ma sens. Natomiast teraz te dorosłe osoby często mówią tak: ja to się w ogóle nie wstydzę, albo ja to się nigdy nie złoszczę. I uważają to za coś bardzo pozytywnego. Mówią to z dumą. Ja już jestem dorosła, ja już się nie wstydzę. Wstydziłam się, jak byłam mała. To jest też takie znane zdanie, powtarzane w kulturze. Wstydziłem się, jak byłem mały. Nie? A teraz już nie wstydzę. Jeśli masz taką emocję, o której mówisz, być może z dumą, nie mam tej emocji, to nie znaczy, że jesteś dojrzała albo dojrzały, emocjonalnie ukształtowany i masz super inteligencję emocjonalną i tak sobie świetnie radzisz z tą emocją. Niestety częściej znaczy to, że po prostu nie masz z nią kontaktu, że nie wiesz, kiedy przychodzi. I jak nie wiesz, kiedy przychodzi, to znaczy, że nie wiesz, co z tobą robi. Na warsztatach o wstydzie zawsze są osoby, które mówią: nie mam wstydu. A po warsztatach mówią: Boże, ja nie wiedziałam, że to wszystko to jest wstyd. Nie wiedziałam, że mam tyle tego. Co ja teraz z tym zrobię? To jest wielkie. I uczą się obejmować swój wstyd uwagą. I to również jest moje doświadczenie. Jak pierwszy raz spotkałam się ze wstydem, to miałam takie: nie wiem, o czym mowa. W ogóle nie rozumiem, o czym my mówimy. Wstyd rozumiałam tylko jako pewien rodzaj nieśmiałości w sytuacjach publicznych. Czyli nie wyjdę na scenę, bo się wstydzę, nie zabiorę głosu w grupie, bo się wstydzę, ale ja nie nazywałam tego nawet wstydem, tylko mówiłam o trema, nieśmiałość. I jak zobaczyłam, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a tego wstydu jest dużo więcej. I jeszcze jak usłyszałam zdanie Liv Larson, że ludzie, normalni, dorośli ludzie, ogarnięci, nie jakaś patologia, normalnie ogarnięci, dorośli, fajni ludzie, wstydzą się od kilku do kilkunastu razy dziennie, codziennie, to ja miałam takie: ale o czym ty mówisz? Ja w ogóle tego nie doświadczam. Ale jak zobaczyłam schematy, zrozumiałam, jak się ten wstyd porusza w ogóle, to nagle zaczęłam doświadczać. I miałam takie: wow, wstyd teraz. Teraz wstyd. O, matulo, znowu wstyd. I to było szokujące. Więc wyobrażam sobie, że jak, bazując na tym moim doświadczeniu i na doświadczeniu moich kursantów, wyobrażam sobie, że możesz nie mieć żadnego kontaktu ze wstydem, albo żadnego kontaktu ze złością, albo żadnego kontaktu ze strachem, albo żadnego kontaktu ze smutkiem, albo ze wszystkimi. to jest jakaś taka nasza norma, to nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast jest to strata. Bo jak nie rozumiemy naszych emocji, nie mamy z nimi kontaktu, to one nas prowadzą na manowce, czyli zaczyna być albo coraz więcej reakcji, reaktywności, coraz więcej walki, coraz więcej prób kontrolowania świata, siebie, zaciśnięte ciało. Dużo się tego wtedy dzieje i moim zdaniem nie warto, bo płaci się za to chorobami, relacjami, pracą. W pracy się też bardzo płaci za to, że cały czas mamy, pokutuje to powiedzenie, że emocje zostawiamy poza progiem pracy, że emocje to są w życiu codziennym, a w pracy jesteśmy profesjonalistami. I to nie jest prawda, że profesjonalista nie ma emocji, bo profesjonalista ma emocje i co więcej, emocje często podpowiadają dużo lepiej, że na przykład ktoś, kto próbuje mi sprzedać nowe rozwiązanie, kłamie. Skąd ja mam to wiedzieć? Albo muszę super rozumieć sposoby manipulowania i sprzedaży, albo czuję to w moim ciele. I to jest niesamowite, że nasze emocje mogą nas naprawdę ochronić w trudnych sytuacjach, poprowadzić nas do celu. Tylko potrzebujemy nauczyć się ich słuchać, dać im swój głos, pozwolić im się wyrazić, dać im tą przestrzeń, uznać. Nasi rodzice nie uznawali, ale może dzisiaj już nie potrzebuję rodziców. Może dzisiaj to ja się mogę sama pochylić nad tym i sama sobie uznać lub poprosić przyjaciółkę, żeby mi uznała, jak nie umiem sama. Męża poprosić, żeby mi uznał. Kochanie, ja ci teraz opowiem o moich emocjach, a ty powiesz, o widzę, że teraz czujesz złość i czy chciałabyś dla niej zrobić trochę miejsca. Dobra? Tak powiesz. Na początek to jest świetne rozwiązanie. I on się też nauczy trochę inaczej na nas patrzeć. Ja nauczę się trochę inaczej siebie słyszeć. W końcu wypracuję sobie swój własny sposób uznawania swoich własnych emocji. Czyli tak jak dzieje się to w bezpiecznej więzi, kiedy mój bezpieczny, dobry, dojrzały dorosły, który mnie wychowuje i jego całe otoczenie i ci inni dorośli, którzy są przy mnie, są na tyle zintegrowani, że na bazie doświadczeń moich dziecięcych z ich dorosłą, prawdziwą, dobrą energią, ja uwewnętrzniam to jako mój model, wewnętrzną bazę. Uwewnętrzniam to doświadczenie i mogę skorzystać z wewnętrznej bazy, kiedy będę już dorosła. Tak, czyli jako dorosła sama sobie daję wsparcie, sama sobie nazywam emocje, sama sobie odnajduję moje własne potrzeby. No a jak tego nie doświadczałam, to muszę się tego nauczyć i tutaj ważna jest nauka taka dwutorowa. Trochę dostać to od męża, od przyjaciółki, od trenerki NVC, trochę się nauczyć robić to sobie samodzielnie i krok po kroku zbuduje mi się wewnętrzna baza. Dobra wiadomość? Badania tutaj są jednoznaczne. Bezpieczne przywiązanie, które wypracowaliśmy sobie w dorosłym życiu, a co za nim idzie, inteligencja emocjonalna, uznawanie emocji, ale też taki dojrzały, dobry kontakt z drugą osobą i tak dalej. Zdolność empatyzowania ze sobą i z innymi. Zdolność do nazywania swoich potrzeb. Podążanie za swoimi potrzebami. Jednoznaczne proszenie. Odmawianie. Czyli te wszystkie rzeczy to ten wewnętrzny model bezpiecznej więzi, jeśli jest wypracowany w dorosłości, to jest dużo bardziej odporny, dużo bardziej rezylientny, taki trwały. Jeśli wejdę w jakąś toksyczną relację, to się nie posypię. A taki tylko z wychowania, w cudzysłowie tylko, jeśli dostałam bezpieczną więź, łatwiej jest ją naruszyć w relacji, w której ktoś będzie naprawdę chciał jakoś mną na przykład manipulować, jakoś mnie oszukać, nie traktować serio. Może się wtedy tak wydarzyć, że ta bezpieczna więź nie będzie już tak mocna i zostanie bardzo naruszona. Wypracowana w dorosłości bezpieczna więź jest trwalsza. I to jest super, bo możemy to przekazać też naszym dzieciom. Natomiast, tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli twoja mamusia nie umiała uznać twojej złości, to ty też nie umiesz. I dopóki się nie nauczysz, nie będziesz umiała przekazać tego dzieciom. To jest brutalna prawda. To znaczy, my czytamy książki i mówimy, ja już wiem, jak to robić. Ja już wiem, że ja mam powiedzieć to magiczne zdanie, widzę, że się złościsz. A potem okazuje się, że magiczne zdanie, widzę, że się złościsz, kompletnie nie działa. Nie daje nam tego efektu. Nie daje tego, na co liczyliśmy. Dziecko się nie uspokaja. Albo wręcz ma takie wrażenie, nic nie widzisz. Wykrzykuje mi bardziej. Nic nie widzisz i nic nie rozumiesz. I ty znowu swoje teksty z głupich książek. Jeśli wam dzieci jeszcze tego nie powiedziały, to mam nadzieję, że tego nie usłyszycie. Ja już to usłyszałam od moich nastolatków, że takie rzeczy to działają może na warsztatach z tymi dorosłymi, a my jesteśmy twoimi dziećmi, mamo. Więc moje dzieci też mnie bardzo uczą w takich różnych trudnych momentach, kiedy jestem nieautentyczna, kiedy nie jestem w kontakcie z emocjami, kiedy tylko szukam strategii do poradzenia sobie z sytuacją, kiedy szukam czegoś, co nie jest prawdziwe, jest tylko i aż protezą. I oni to widzą szybko, a ja dzięki nim mogę się też zreflektować, mogę spróbować coś zmienić. Więc zdanie z książki nigdy nie zadziała. Ty musisz mieć zintegrowany mózg, kiedy idziesz integrować mózg twojego dziecka. I tak samo jest w partnerstwie. Jeśli oboje jesteśmy wkurzeni, to nie pomoże. Jeżeli oboje jesteśmy bez zasobów, to nie damy sobie nawzajem. Czyli potrzebujemy takich miejsc, takich momentów, takich chwil i takich umiejętności, żeby się integrować, zasilać, wzmacniać. W NVC nazywamy to empatią, żeby dostać empatię, zasięgnąć empatii, zaczerpnąć empatii, żeby się wysłuchać, żeby móc dać innym osobom wtedy, kiedy ja jestem napełniona, bo jak jestem pusta, to nie za bardzo mam z czego. Tak jak już Salomon też nie umiał z pustego nalać i wiemy to wszyscy bardzo dobrze, a wciąż jednak próbujemy to robić, aż do zatarcia naszych wewnętrznych silników.